Zapraszam Państwa na wiadomości w Radiu Maryja. Zdumiewa i zatrważa obojętność prezydenta wobec sytuacji telewizji Trwam w naszej ojczyźnie, napisali w liście otwartym do Bronisława Komorowskiego protestujący pod Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Grupa osób, które od blisko już 2 lat pikietuje w związku z nieprzyznaniem katolickiej telewizji miejsca na cyfrowym multipleksie, domaga się, by głowa państwa podjęła kroki w tej sprawie.
Pan prezydent jest prezydentem, jak mówił, wszystkich Polaków. A okazuje się, że nie wszystkich jest. Jeżeli ignoruje, o których sądzę, wie 2,5 miliona sygnatariuszy, którzy wyrazili swój sprzeciw takiej krzywdzącej telewizji Trwam i właściwie krzywdzącej decyzji wszystkich wierzących i dobrej woli Polaków. Odnosiliśmy się do pana prezydenta jako człowieka wierzącego, który powinien respektować też tak samo nasze prawa jako ludzi wierzących.
Mówił ksiądz Jerzy Garda, inicjator protestu i autor listu. Dodał, że do jego napisania skłoniły go też wizyty policji u pikietujących. Funkcjonariuszy zainteresował szczególnie plakat, którego treść skierowana jest do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, ale także do prezydenta, premiera oraz części posłów i senatorów.
Nadawali, widziałem, krótkofalówkę treść tego transparentu. Później przyszli do mnie, chcieli mnie wylegitymować i o tym nic nie wylegitymowali. Nie było żadnego problemu, bo mają do tego oczywiście całkowite prawo. Ale tak sobie pomyślałem, że ponieważ my tutaj stoimy pod Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, zgodnie z prawem, więc szkoda, żeby policjanci darmo czas tracili, przyjeżdżając tutaj do nas czy przychodząc. Ich praca powinna być obrócona do tych spraw, które rzeczywiście interwencji policji wymagają.
Przypomnijmy, pikieta pod siedzibą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w Warszawie trwa nieprzerwanie od 29 lipca 2011 roku. Tymczasem już 19 maja w stolicy odbędzie się manifestacja w obronie telewizji Trwam, zorganizowana przez Komitet SOS dla Telewizji Trwam. Cały czas trwa też akcja zbierania podpisów w obronie telewizji Trwam. Do dziś podliczono 2 478 574 kopie podpisów. Tymczasem Rada Miejska w Tarnowskich Górach przyjęła stanowisko w sprawie wolności słowa i pluralizmu środków społecznego przekazu w Polsce, w tym telewizji Trwam. W uchwale Rady czytamy m.in. w połowie 2011 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przyznała koncesję na pierwszym naziemnym multipleksie. Ani przed rozstrzygnięciem konkursu, ani w jego trakcie nie były znane jakiekolwiek czytelne zasady i kryteria będące podstawą decyzji Krajowej Rady. Jak zauważają radni, mimo szerokiego poparcia społecznego, bardzo dobrych wskaźników ekonomicznych, poprawności merytorycznej i technicznej oferty, nie przyznano miejsca na multipleksie telewizji Trwam. W dokumencie wskazano również m.in. na kontrolę Najwyższej Izby Kontroli, orzeczenie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zaniedbań w procesie legislacyjnym oraz na szerokie poparcie Episkopatu Polski oraz różnych organizacji społecznych, mówi Stanisław Kowolik, przewodniczący Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach.
Uznaliśmy, że trzeba nawiązać do postulatu 21 z porozumień międzyzakładowego komitetu strajkowego z 80 roku, bowiem ten postulat właśnie odnosił się do wolności słowa, niedyskryminowania kogokolwiek za przekonania i walki o pluralizm myśli, a w tym momencie również środków społecznego przekazu. Rada Miejska w Tarnowskich Górach wyraża przekonanie, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji dokona analizy tego, co stało się w tym pierwszym konkursie, wyciągnie właściwe wnioski i podejmie właściwe rozstrzygnięcia, szanując fundamentalną zasadę wolności słowa, pluralizmu mediów w Rzeczpospolitej i szanując obiektywny interes społeczny.
Dziś Polacy mają powód do protestów. Uelastycznienie czasu pracy nie oznacza nic innego jak rzeczywistą obniżkę płac, powiedział poseł Janusz Śniadek, były szef Solidarności. Donald Tusk po wczorajszym spotkaniu w Komisji Trójstronnej powiedział, że mimo zagrożenia strajkiem rząd nie wycofa się ze zmian w kodeksie pracy. Tłumaczył, że rozwiązania ochronią tysiąca miejsc pracy. Były przewodniczący Solidarności zwraca jednak uwagę, że wprowadzenie uelastycznienia oznacza w rzeczywistości manipulowanie czasem pracy, w ostateczności obniżeniem wynagrodzeń. W uzasadnieniu projektu czytamy, że poprawia on konkurencyjność polskich firm przez obniżenie kosztów pracy. Ponadto przewiduje, że nie przyniesie żadnych skutków dla budżetu.
W jaki sposób obniżenie wynagrodzeń może nie wpłynąć na obniżenie podatków i składek do ZUS-u? Tu jest jakby z punktu jedna wielka sprzeczność i druga fundamentalna. Obniżenie kosztów pracy, obniżenie wynagrodzeń to jest obniżenie siły nabywczej polskich rodzin, pracowników, a więc to jest ograniczenie popytu. A ograniczenie popytu to ograniczenie produkcji, to spadek zatrudnienia. A więc hipokryzja i nieprawdziwość słów premiera, a wprost mówię kłamstwa.
Związkowcy do końca czerwca mają wypowiedzieć się w referendum na temat formy protestu przeciwko polityce rządu. Nieoficjalnie mówi się, że protest w Warszawie mógłby być przeprowadzony w sierpniu bądź we wrześniu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości postulują utworzenie Ministerstwa do Spraw Energii w miejsce resortu Skarbu Państwa. Poseł Piotr Naimski, były wiceminister gospodarki, akcentował, że korelacja polityki energetycznej w państwie jest konieczna z punktu widzenia koordynacji polityki bezpieczeństwa energetycznego. W ostatnim czasie, jak dodał polityk, mamy do czynienia z nasileniem aktywności rosyjskich spółek, które chcą wejść do polskiej gospodarki. Przykładem może być kupowanie udziałów w Azotach przez rosyjski Akron.
Taki biznesmen jak Wiaczesław Kantor występuje 25 lutego tego roku na spotkaniu w Moskwie, w którym biorą udział prezydia Komisji Spraw Zagranicznych Polskiego Senatu i Polskiego Sejmu, a także politycy zajmujący się polityką zagraniczną w Rosji. Jest mowa o sprawach gospodarczych i nagle się okazuje, że strona rosyjska lobbuje na rzecz tej spółki Akron w obecności jej właściciela. To jest ewidentne pomieszanie polityki z gospodarką ze strony rosyjskiej i nie jest dobrym pomysłem od strony polskiej uciekanie w partykularne zapisy kodeksu spółek handlowych. Potrzebna jest koordynacja z poziomu politycznego, czyli Ministerstwo do Spraw Energii.
Poseł Paweł Szałamacha, były wiceminister Skarbu Państwa, wystosował z kolei 3 pytania dotyczące Azotów do premiera Donalda Tuska oraz ministra Skarbu.
Po pierwsze, dlaczego w sytuacji, w której w połowie kwietnia spółka Akron przekroczyła próg 15% udziału w kapitale, Skarb Państwa posiadł wiadomość o tym fakcie. Po następnych kilku dniach Skarb Państwa decyduje się na sprzedaż swoich 12% akcji. Kolejne pytanie, czy w ramach pakietu 12%, które zostały sprzedane w ostatnich dniach funkcjonowania w Ministerstwie Skarbu ministra Buzanowskiego, jednym z nabywających był Akron. I trzecie pytanie, dlaczego wybierając opcję sprzedaży, zejście poniżej 33%, Skarb Państwa nie zadbał o to, ażeby jednym z nabywających były któreś ze spółek pozostających w domenie Skarbu Państwa, czyli PKO BP bądź PZU Asset Management.
Solidarna Polska składa zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra transportu Sławomira Nowaka. Niestety w Polsce wraca atmosfera przyzwolenia na złodziejstwo i korupcję. Świadczy o tym aresztowanie marszałka województwa podkarpackiego, a także informacje dotyczące spraw, jakie podlegają nadzorowi ministra infrastruktury, powiedział eurodeputowany Zbigniew Ziobro. Według jednego z magazynów polski budżet mógł stracić około 5 miliardów złotych w związku z nieuczciwymi przetargami i umowami na budowę dróg i autostrad. Politycy Solidarnej Polski odnieśli się także do informacji o spotkaniach szefa resortu transportu z prywatnymi biznesmenami, podczas których otrzymywali kontrakty, a minister ekskluzywne prezenty.
Ten styk relacji biznesu i polityki wtedy, kiedy z jednej strony wiemy, że polityk może otrzymywać rozmaite, bardzo drogie, ekskluzywne prezenty, z drugiej nie ujawnia tych prezentów w stosownych oświadczeniach majątkowych. I wreszcie ta firma, która utrzymuje te zażyłe kontakty z jednym z polityków, otrzymuje tak wiele wielomilionowych kontraktów Skarbu Państwa, że tego rodzaju sytuacje nasuwają naturalne podejrzenie, czy nie mamy tutaj do czynienia z sytuacją, która może mieć charakter naruszenia prawa, a być może nawet korupcję. Dlatego myślę, że w interesie pana ministra Nowaka, który twierdzi, że jest niewinny i w tej sprawie nie popełni niczego złego, również jest, aby prokuratura bardzo dynamicznie i rzetelnie przeprowadziła śledztwo.
Poseł Andrzej Romanek tłumaczył, dlaczego budowane drogi są drogie, dziurawe i prowadzą donikąd, a koleje nie wykorzystują środków Unii Europejskiej.
Pan minister Nowak siedzi w domu lub w kancelarii, w ministerstwie i nakręca swoje po prostu 5 czy 6 zegarków. To jest smutny niestety żart, ale dziwi mnie też brak reakcji ze strony pana premiera, kiedy mówił o tanim państwie, widać z tego, nie miał na uwadze tanich ministrów. No ten bizantyjski przepych o tym jednoznacznie dowodzi.
Zespół Macieja Laska, który zebrał się po raz pierwszy, oświadczył, że wszelkie inne hipotezy przyczyny katastrofy smoleńskiej niż podane w raporcie komisji Millera należy uznać za nieuprawnione i niepoparte wiarygodnym materiałem dowodowym. Poseł Jarosław Zieliński, członek parlamentarnego zespołu do sprawy wyjaśnienia przyczyn katastrofy Tu-154M, podkreśla, że po kolejnych spotkaniach niczego nowego nie należy się spodziewać prócz propagandy. Zespół Laska powtarza, że przyczyną tragedii było zejście w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z Ziemią i spóźnione rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg. Wspomina także o zderzeniu z przeszkodą terenową i oderwaniu skrzydła.
Wiele z tych nieprawdziwych tez dzisiaj już to są tezy, których nie da się obronić w świetle nowych badań, analiz, materiałów i dowodów. Tak naprawdę to właśnie zespół Millera, a dzisiaj można powiedzieć zespół Laska, nie dysponuje tak naprawdę wiarygodnymi i przekonującymi dowodami, żeby właśnie przedstawiać te tezy, które są tam zapisane, które są upowszechniane.
W zeszłą środę weszło w życie zarządzenie premiera powołujące zespół. Eksperci lotniczy, którym przewodzi Maciej Lasek, jeszcze przed powołaniem zespołu zapowiadali, że zamierzają ocenić raport zespołu parlamentarnego. Warto przypomnieć, że zespół ma otrzymać wsparcie biurowo-organizacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przede wszystkim Centrum Informacyjnego Rządu. Feministki zaatakowały w Brukseli belgijskiego arcybiskupa. Ksiądz arcybiskup André Joseph Léonard prowadził na Uniwersytecie w Brukseli wykład poświęcony tematyce pro-life. W trakcie jego trwania na salę wtargnęły półnagie działaczki Femen i ubliżając duchownemu, oblały go wodą z butelek w kształcie Matki Bożej. Po zajściu ksiądz arcybiskup dokończył wykład i ucałował figurę Maryi. Tu chodzi o zakrzyczenie pewnej prawdy, akcentuje profesor Mieczysław Ryba, kierownik Katedry Historii Systemów Politycznych.
Bardzo dużo mówią te środowiska lewackie o wolności, o braku cenzury, o swobodzie wypowiedzi, o swobodzie ekspresji, ale pamiętajmy, że to jest mit, że ostatecznie za tym stoi pewna bardzo lewicowa, skrajna ideologia, która kiedyś doprowadziła Europę do formuł państwa totalitarnego. I tu doskonale widać, że tu nie chodzi o swobodną debatę, o dyskusję na tematy tak istotne, jak chociażby obrona życia, tylko chodzi o zakrzyczenie pewnej prawdy. I to tylko obrazuje cały ten stan rzeczy.
Incydent w Brukseli obrazuje trend nowej lewicy, który ostatecznie kończy się cenzurą i redukcją wolności, dodaje profesor Ryba. Jednocześnie podkreśla, że religia w Belgii jest konsekwentnie spychana ze sfery życia społecznego.
Jedyną religią taką dominującą jest religia nowej lewicy, funkcjonująca właśnie w takiej formule jak kiedyś dawne quasi-religijne ideologie socjalistyczne. I tutaj monopol jest w tym zakresie. To nie jest tak jak w Polsce. My mitycznie myślimy o Zachodzie, że on generuje jakieś wolnościowe procesy, wręcz odwrotnie. Więc sytuacja jest tylko zobrazowaniem. Ten przykład jest tylko zobrazowaniem trendu od lat funkcjonującego w kontekście rewolucji kulturalnej lat 60. i pochodu przez instytucję tejże nowej lewicy, która ostatecznie kończy się cenzurą i redukcją wolności, w tym wolności religijnej przede wszystkim.
I tą wiadomością kończymy serwis informacyjny w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.